Moi drodzy, od jakiegoś czasu prosicie mnie o tę rozmowę, a wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Dlatego dziś zapraszam na rozmowę z Mary z Polski! Yeah!
Dzień dobry, very much!
Marysiu, Mary, przepraszam, Mary, ma być Mary.
Mary, tak na mnie zawsze mówili, to nie jest tylko kwestia tam pseudonimu, tylko Mary, Mary od zawsze.
Mary, zacznę od tego, że przeczytam ci wiadomość od widza. Żebyś miała pojęcie, co się dzieje na moim Instagramie. Paulino, mam nadzieję, że uda ci się zaprosić Mary z Polski do Mówiąc Inaczej. Myślę, że jej osobowość i rzeźbienie w języku na to zasługują. Pozdrawiam.
To ja go pozdrawiam również, tego słuchacza. Miło bardzo.
I zdajesz sobie sprawę z tego, że twoje rzeźbienie robi wrażenie? Nie czuję, jak rymuje?
Jestem w wielkim szoku i powiem szczerze, że rzeźbienie to jest bardzo ładne słowo na to, co w zasadzie można robić z tekstem, bo faktycznie czasem jest to rzeźbienie, siedzisz i po prostu masz wrażenie, że już więcej tym młotkiem nie wbijesz do głowy, a jednak.
Ale czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że tworzysz jedne z najlepszych tekstów w języku polskim?
Nie wiem, nie. Ale chciałabym mieć, żeby takie było o mnie zdanie w przyszłości, żebym miała metkę tekściarki.
Już jest.
Dziękuję. Jezu, to...
Nikt ci nie powiedział?
No teraz trochę ty mi mówisz i zaraz odlecę do góry w szczęściu. Kurde, no ja bym chciała, dla mnie teksty są najważniejsze i tak jak się mówi właśnie o Katarzynie Nosowskiej, która dla mnie jest bardzo dobrą tekściarką w Polsce, że czego się nie dotknie, dla kogo nie napisze, to jest to złoto. To ja chciałabym mieć taką markę właśnie, żeby pisać ludziom i żeby ten tekst był przede wszystkim.
No mnie się kojarzysz z Nosowską.
Więc chciałam u Ciebie się bardzo też pojawić, więc trochę to nie jest tak, że tylko ten słuchacz tam miał takie marzenie, tylko ja też chciałam, bo po prostu Ty się zajmujesz w zasadzie rzeczą, która mnie bardzo interesuje. Tekstem, językiem, tym wszystkim, co naokoło. Często ludzie to bagatelizują, nie słuchają tego w piosenkach, a Ty słuchasz. Ja to bardzo szanuję.
Słucham. A Ty zwracasz uwagę na to, żeby teksty były poprawne, chcesz się dowiadywać jak najwięcej o języku?
Tak, ja jak mam wątpliwość, to patrzę w komputerze, pierwsze co robię to oczywiście w Google, że jak mam jakieś wątpliwości co do, czy tak się mówi, czy się nie mówi. I czasem jest tak, że jak się czegoś nie mówi, teraz akurat mi nie przychodzi żaden przykład do głowy, to jeżeli ma to dla mnie sens w piosence i jest właśnie specjalnie takim twistem, to też to czasem użyję, więc moje teksty czasem są niepoprawne i mają błędy językowe, ale jak już tak jest, to robię to z intencją, że tak ma być.
Czyli wszystko się zgadza.
Staram się, żeby się zgadzało. Może o czymś nie wiem, ale to zawsze miło, jakby ktoś wtedy mi zwrócił
uwagę.
Jeżeli
wiesz, że popełniasz błąd, ale robisz to świadomie, to...
To mam twoje rozgrzeszenie?
Masz. Nawet nie tylko moje, tak po prostu
szałowo
jest.
No tak.
Ale może się zdarzyć tak, że ktoś z moich widzów jednak jakimś cudem cię nie kojarzy.
No pewnie.
Więc kim jest Mary z Polski?
Mary z Polski, dziewczyna z gitarą, która pisze wiersze, a potem je aranżuje i produkuje z tego elektrobrzmienia, żeby potem ubrać się w trzykolorowy strój i zrobić performance z tego na scenie.
Czyli to najpierw jest wiersz, a potem jest muzyka?
Tak.
A to chyba odwrotnie niż większość.
Może, może. Ja najpierw mam natłok pisania różnych tekstów, czy to na papierze, czy w telefonie. Każda wersja dla mnie jest inspirująca i mam tego od groma. W szufladach mi się wylewają te kartki. Jak już nie liczę nawet, ale jak kończyłam liczyć, to było tak ze 350 tych wszystkich tekstów czy piosenek. I potem sobie tego tak haps, wyjmuję i coś z tego rzeźbię. Więc dla mnie tekst jest przede wszystkim takim do lepienia tworzywem. Przy muzyce.
A jest tak, że siadasz i mówisz sobie, teraz piszę, czy raczej na spontanie? Coś ci przychodzi do głowy i zapisujesz.
Ja mam właśnie, chyba dzięki mojej mamie, która tak mnie próbowała zawsze pod włos brać, bo też pisała wiersze, ona lubiła to robić, że mówiła, a weź teraz spróbuj napisać coś po prostu w tym momencie. I mi takie testy robiła, sobie razem robiłyśmy, więc ja mam przećwiczony już każdy sposób, że albo siadam i na przykład z zerowego pomysłu mam stworzyć coś, albo właśnie mnie najdzie wena, siadam, tworzę, albo usłyszę w telewizji zdanie i sobie robię challenge, że na temat tego zdania teraz w tym momencie mam napisać tekst, więc każda wersja tego całego procesu już u mnie została przećwiczona, ale najbardziej lubię, jak mnie najdzie i wtedy muszę się szybko zaszyć i napisać coś, bo to jest u mnie impuls. To najbardziej lubię, sprawia mi największą przyjemność. Albo jak chodziłam jeszcze na studia, to na nudnych wykładach. Było dla mnie genialnym taką genialną odskocznią, żeby sobie tam dłubać i pisać, więc chyba musi trochę przyjść na to ochota, żeby pisać.
Teraz omówimy sobie kilka Twoich tekstów, ale też nie jakoś bardzo dokładnie, żeby ten odcinek nie przypominał lekcji polskiego. Natomiast no muszę, bo inaczej się uduszę. Zaczniemy od Bigotki, bo w Bigotce jest tak. Za to, że nosisz białe spodnie, za ten tekst, że kocham się niemodnie, za to, że chłodu w Tobie masa, chociaż wiesz, że jestem łasa na Twojego całusa. Za ten brak polotów adoracji, za to, że nigdy nie byłeś w durtonacji, za to, jak wchodziłeś wszędzie z buta, nie chcę już Twojego
serca.
I teraz zadam Ci bardzo kolokwialnie brzmiące pytanie. Czy miałaś bekę pisząc ten tekst?
Ogromną. To jest wynik moich wielomiesięcznych zabaw słownych przez SMS-y. Ze znajomymi często robiliśmy sobie jaja i jak się gdzieś tam umawialiśmy, no to w domyśle było inne słowo i to nas jakoś tak napędzało. I potem stwierdziłam, że to jest przecież jedna z moich ulubionych zabaw, więc muszę zrobić na tym patencie cały utwór. Ja wiem, że bywają już gdzieś tam takie piosenki tego typu trochę na śmiesznie robione, ale nigdzie nie znalazłam piosenki na poważnie, z poważnym bitem, na słowo, który wykorzystuje ten patent i pomyślałam sobie, to jest czas, żeby to zrobić i ludzi po prostu wprowadzić w taką konsternację i ona po prostu mnie tak podnieca, jak gram ten utwór na koncercie, że na ten moment zamiany słowa ludzie są nagle w takim jakimś chwilowym zawieszeniu, nie wiadomo, czy to jest zgorszenie, czy wręcz poczucie takiego, o kurde, ale wymyśliła, ale ja to kocham ten moment.
A jak śpiewają na koncertach?
No oczywiście ja teraz zostawiam im pole do popisu, bo robimy tak, że zaczynam utwór, gram go z samą gitarą w wersji oryginalnej, żeby każdy wiedział, jakie jest moje skojarzenie, czyli całusa i serca. Chodzi o miłość. A potem mówię, że właśnie zabawimy się w skojarzenia z ludźmi i mówcie, co wy chcecie, bo można skończyć inaczej, naprawdę milionem słów. No i oni, kurde, idą na całość, więc kończą po prostu no w taki sposób.
Nie wiem, czy można skończyć milionem słów.
Nie wiem. Intencja jest taka, że można by było. A to, że ktoś ma celowe, jedno, jedyne rozwiązanie, to już jest jego kwestia skojarzenia.
To bardzo źle o nas świadczy, tak?
Właśnie mówię, że ten tekst po prostu potwierdza, że każdy z nas jest trochę pojebany.
Wow, to teraz musimy zmienić zupełnie tematykę o 180 stopni, bo chciałabym porozmawiać o takim klimacie, w jakim jest Twoja płyta. A tutaj mamy Mary z taką aureolą. Tutaj Mary klęczy. Tutaj mamy krzyż. W środku mamy dekalog. I wymyśliłaś zresztą 10 przykazań swoich. Może odczytamy kilka tych przykazań, żeby ludzie wiedzieli, o czym mówię. Tutaj mamy intro. Pierwsze przykazanie, nie będziesz mieć imprez zbędnych przede mną. Drugie, nie będziesz wzywać byłych twych nadaremno. Pamiętaj, aby Ewę święcić. Czcij głowę swoją. Nie noście listych rajstop, nie przeklinaj. Nie wściekaj się.
To muszę pamiętać.
Nie mówi się drugiej osobie źle. Nie pożądaj Instagrama bliźniego swego. Piękne to jest, głębokie takie. I ani żadnej myśli, która smutna jest. Językowo, jeżeli chodzi o sam pomysł, to czat. Ja podziwiam, wspieram, naprawdę serce moje skradłaś. Ale żyjemy w bardzo religijnym kraju. I ty stąpasz, mam wrażenie, po cienkim lodzie. Tak. Ja na przykład ostatnio nagrałam takie odcinki o błędach językowych katolików i tam nic złego nie było. Skupiam się tylko na warstwie językowej, ale cały czas się zastanawiam, czy kogoś nie uraziłam, czy ktoś się nie obraził, nie poczuł dotknięty. A ty?
A ja się chyba nad tym nie zastanawiałam.
No właśnie, nie?
Nie, szczerze mówiąc nie, bo wyszłam z założenia, że jeżeli moja intencja jest dobra i niesie ze sobą dobry przekaz, a nie chęć urażenia, jakby to jest to, co jest we mnie w środku, bo płyta ma rozśmieszać, ma nieść ze sobą właśnie te 10 moich przykazań, które są namawianiem do dobrych rzeczy, do dobrego humoru, do właśnie niepopadania w kompleksy, no to skoro mam dobrą intencję i pożyczam jakby format, który jakby tą intencję ludziom przekaże, pożyczam sobie od osób wierzących, no to w zasadzie czynię dobro tym, bo biorę od nich to, co pozytywne i posługuję się ich językiem, żeby przekazać ludziom jakąś dobrą myśl, więc jeżeli ktoś się tym jakoś urazi, no to po prostu musiał bardzo powierzchownie mnie zrozumieć. bo gdybym tutaj na przykład obrażała właśnie całą religijność i sens tych 10 przykazań, czy je wyśmiewała, czy mówiła, że są bez sensu, no to tu bym się wtedy zastanawiała, czy faktycznie kogoś to nie zasmuci albo nie targnie w uczucia religijne. No ale jeżeli kogoś po prostu razi moja właśnie zabawa językowa, to, no to trudno. To znaczy, że nie ma poczucia humoru, muszę to powiedzieć, bo to moje zdanie po prostu jest, bo ja tam nawet się nie wtrącam w religię, nie poruszam żadnych takich kwestii duchowych. Więc jeżeli ty miałaś po swoim obawy, no to ja cię rozumiem, bo to jest delikatny temat, no ale też ja uważam, że sztuka jest po to, czy właśnie jakieś takie odkrywanie i grzebanie w niej, żeby poruszać jakieś takie niewygodne też uczucia.
Na pewno, ale nie dostałaś żadnej wiadomości z zarzutami, z pytaniami?
No, dostałam na pewno jakieś komentarze, w których osoby... To było tak, na samą płytę nie było złych komentarzy, ale to, co się zadziało z tą płytą, milion memów, obecność na przykład mojej głowy wklejonej nagle w jakąś ikonę polską, to burzyło ludzi. I to jakby już rozumiem, bo niektórzy w tych memach jechali grubo, wklejali mnie w ten znany jakby kontrowersyjny obraz z aureolką, z tęczą i to zaczęło wzbudzać w ludziach wtedy złość, w związku z czym mi się też trochę za to oberwało, bo niektórzy myśleli, że to ja jestem autorką tego już dalszego procesu, co się wydarzyło. I sama płyta nie dostała jeszcze po głowie za to, że tam nawet się odnoszę do modlitwy i jest na niej krzyż. Myślę, że może być jeszcze na to czas, bo płyta dosyć świeża. Ale ja myślę, że ludzie, którzy... się wgłębią i zobaczą właśnie treść tych przekazań, zrozumieją, że to jest miły żart, a nie chęć jakiegoś palenia krzyża, czy odwracania go do góry nogami. Tego nie będę robić, obiecuję.
Ale w jednym momencie się zabezpieczasz, bo napisałaś, dla niektórych słownik polski zawczasu wertowałam, by oszczędzić łez i pisku na wirtual wysypisku. Dekalog to zbiór zasad w obowiązującym środowisku. Tak szybciutko to przeczytałaś tej piosence i pomyślałam sobie, o, gdybym była nią, to też bym tak zrobiła. Wiesz, dekalog to tylko religia i nic więcej. Więc ty zabezpieczyłaś się na wypadek, gdyby takie głosy się pojawiły. Czyli jednak musiałaś myśleć, że kogoś to...
To było dlatego, bo ja na pomysł o płycie wpadłam już, jak wyszła pierwsza płyta, czyli 2 lata temu. Miałam w głowie, że musi być kolejna właśnie z taką trochę symboliką religijną, bo ja to lubię, mnie to kręci, u mnie w domu było dużo obrazów tego typu i tak dalej. I jak mówiłam na przykład ludziom, a mam taki pomysł, żeby to był właśnie dekalog z Polski, to się widziałam w ich reakcjach, że się dziwili i było takie to może być grubo. Mhm. I pytałam się, dlaczego twoim zdaniem będzie to grube? No, bo dekalog. I wtedy myślę sobie, no ale kurde, dekalog to jest 10 po prostu zasad. To tak jakby powiedzieć, że słowo esej, czy tam powiedzmy sonet jest zarezerwowane tylko dla, nie wiem, danego, nie wiem, dla Mickiewicza, czy whatever, a przecież nie, mogę nawet teraz sobie napisać, prawda? I jest to cały czas jakby ta literacka forma, więc dlatego ten fragment, który cieszę się, że przytaczasz, bo właśnie zależało mi na tym, żeby wszelkie osoby, które na sam tytuł się już tak najeżą, żeby wiedziały, że przecież w takim razie są niedoczytane. Dekalog to nie tylko ten religijny.
No, bardzo mądrze się zabezpieczyłaś i właśnie doskonale to rozumiem, bo no, czuję. Mhm. Czuję to. Czuję te twoje obawy i czuję to rozwiązanie. Jeżeli zaś chodzi o 10 twoich przykazań, to one mają terapeutyczną moc. Zdajesz sobie z tego sprawę?
Właśnie się ludzie ze mnie tak nabijają w internecie, że jestem teraz ich taką matką boską z Polską, która właśnie daje dobre rady i rozgrzesza z złych myśli albo ze zjedzonego hamburgera, czyli oczywiście wszystko w formie żartobliwej. I są to trochę moje rady, ale one są... dla mnie i ja sobie je zapisałam na płycie właśnie po to, żeby pamiętać, co mnie denerwuje, co jest dla mnie problemem i będę sobie to miała w swoich 10 zasadach i będę może o tym pamiętała. A tu się nagle okazało, że ludzie też z tego zaczęli czerpiać i mówić, że faktycznie może warto wierzyć w siebie. Utwór z cytatem, że każda dziewczyna ma wierzyć w siebie, nagle stał się takim hymnem kobiecym, bo mnóstwo dziewczyn do mnie mówi, że ja puszczam to sobie rano, jak jadę do pracy i czuję się jak superwoman.
No, a ja puszczam technosmutek, bo smutno ci, niech ci nie będzie smutno i dziękuję, Mary pozamiatała, okej? Okay. Więc naprawdę to ma moc i niezwykłe jest to, że ty masz masz 26 lat. Jesteś zresztą kolejną 26-latką na moim kanale. W tym roku zrobiłam wywiady z trzema 26-latkami. Więc ja nie wiem, co to za rocznik magiczny.
No, oby nie 27 symbol końca karier. Może teraz się passa zmieni i 26 będzie rocznikiem osób, które chcą coś zrobić w życiu, a nie go stracić, tak jak wiek 27 ten symboliczny. Ale to bardzo mi miło w takim razie, że się znalazł w gronie takich u Ciebie osób fajnych.
Ale skąd masz taką mądrość? Jak Ty do tego doszłaś na przykład, że presja... Nieważne, że czasem muszę być ponad to, mnie to zajęło dużo więcej czasu.
Myślę, że za 30 lat się obudzę też z tymi samymi problemami, bo teraz coraz częściej w ogóle nie ma obciachu mówić, że ktoś ma depresję. Mam wrażenie, że jak byłam na przykład na studiach, to się o tym nie mówiło, tak między znajomymi nawet, a teraz... Kogoś nawet spotkam, widziałam go 2 godziny, a on mi już się przyznaje, że miał depresję, więc jest to w pewnym sensie chyba luźny temat, teraz bardziej otwarty, więc też mi to dało do myślenia, że dużo ludzi w takim razie ma problem z tym, żeby mieć dobry humor. Ja też mam czasem z tym problem, że szczególnie jak nadchodzi zima, że czuję wypalenie i takie wręcz niedobre nastroje i sobie pomyślałam, że to jest coś, co mnie psuje. Więc zdrowa głowa w zasadzie jest mi najbardziej potrzebna do tego, żeby jakoś żyć na tym świecie. I chyba po prostu jakieś takie refleksje mnie do tego namówiły. I nie to jakaś terapia, bo właśnie mi jakoś zawsze terapie, czy te takie coachingowe, kanapowe, że tak powiem, rady, że musisz wierzyć w siebie i zdobędziesz ten milion, zawsze mnie od razu odstraszały, bo brzmiały tak bardzo patetycznie, trywialnie i wręcz trochę groteskowo. Ja wolałam się patrzeć na przykład na właśnie rozwiązanie Nosowskiej, która napisała swoją książkę, w której trochę opisuje, że trzeba mieć wszystko tak trochę w 4 literach i wtedy jest przyjemnie. Mhm. Stąd takie u mnie też właśnie stwierdzenie, że cała presja poszła się nie bać po prostu i mam nowe życie i jest fajnie.
Rozbawiło mnie to, gdy powiedziałaś, że ludzie po 2 godzinach przyznają, że mają depresję. Nie powinno mnie to rozśmieszyć, ale rozbawiło mnie to, bo ja... Kilkanaście minut temu powiedziałam Ci, że chodzę na terapię, a nie minęły 2 godziny.
Nie była aluzja.
30 minut może, ale też nie mam z tym kłopotu. Mówię o tym często, bo dla mnie to jest normalne, no o niczym mnie świadczy. Chodzę do terapeuty, tak jak do dentysty i tyle.
Ja też właśnie wychodzę z takiego założenia, że to jest jak pójście na trening siłowy, że po prostu idziesz, ćwiczysz swój mózg i ja też to powinnam robić i tą płytą sobie trochę chciałam to zrobić, żeby pamiętać, bo mnie na przykład, ja bym może się nawet i wybrała na taką terapię, tylko no mnie właśnie tak od razu stresuje, że to trzeba drugiej osobie opowiadać. To też trzeba mieć dużą odwagę, żeby mieć siłę na wypowiedzenie swoich myśli, a ja tą siłę mam bardziej w tekstach do piosenek. Może nie tak w życiu codziennym, więc stąd dekalog taki mój bardzo, bardzo, bardzo prywatny. Bo te teksty są o mnie. Bardzo.
I to czuć, że one nie są takie o niczym, że ktoś cię zostawił, złamał ci serce, a ty teraz płaczesz w deszczu, tylko one są głębsze. Ale wulgaryzmy, no. Dużo ich.
Lubię je.
Kocham pana jak pojebana, to pierwsza płyta, ale mam to w głowie. Tutaj mamy dupy na przykład, no i cała piosenka na cześć kurwy.
Tak,
powiedzmy to wprost.
Słowo, które w moim domu przewijało się bardzo dużo razy, bo moja mama osoba bardzo elegancka, oczytana, zawsze w obcasach i czerwonej szmince, rzucała słowem na K bardzo często i było to dla mnie turbo urocze, ponieważ to było używane w nie sposób wulgarny, agresywny, tylko jakiś taki dodający właśnie pikanterii całych jej wypowiedzi, które były sensowne, więc stąd dla mnie zamiłowanie w ogóle do zabawy konwencją, że nie każda dama po prostu musi stronić od takiego języka, tylko można powiedzieć ja pierdolę i też jest to eleganckie, tylko trzeba wiedzieć kiedy.
Z nogą na nogę.
Tak, i mi się to bardzo podoba. Niektórzy mają od razu blokadę na to, zauważyłam. Może kwestia po prostu natury człowieka, że wulgaryzmy u niektórych są ewidentnym po prostu skreśleniem drugiego człowieka i ja się też z tym spotkałam po pierwszej płycie, że bo ona jest wulgarna, no i okej, no i spoko, w sensie trudno, to nic się z tym nie zrobi.
Nie przestaniesz przeklinać.
Nie, lubię to bardzo. A co ciekawe, ja w życiu codziennym nie mam śmietnika w buzi, że tak co drugie słowo tutaj idziemy kakakakaka. Ale właśnie bardzo na przykład jak czytam czyjeś teksty i widzę, że to jest dobrze użyte, szczególnie w rapie, bo jest rap, gdzie to się pojawia właśnie co drugie słowo i to jest dla mnie pójście na łatwiznę i wręcz takie trochę pretensjonalne użycie języka wulgarnego, ale są niektórzy raperzy, tak jak Łona, którego bardzo lubię, który ja wiem, że to słowo na K użył celowo i ono po prostu brzmi turbo sexy i jest w idealnym momencie, że powoduje właśnie przy całej ciężkości danego tekstu, że nagle się tak na chwilę uśmiechniesz, bo masz ten, właśnie tą równowagę. Ja w ogóle jestem fanką kontrastów, a dla mnie wulgaryzm wprowadza idealny kontrast w poezję czy gdziekolwiek, no bo tak to bym się po prostu zapchała tymi wszystkimi pięknymi słowami i po prostu by to było dla mnie zbyt mdłe. Byłyby jak cieliste rajstopy takie słowa.
A anglicyzmy? Też masz dużo anglicyzmów i zastanawiam się, czy ktoś nie zarzucił się kiedyś, że przesadzasz.
Nie, ale zauważyłam, że niektórzy to rozumieją i odbierają w takim stylu, który ja właśnie traktuję jako pastisz, używając tych anglicyzmów, bo ja, mówiąc o tym, troszkę się tak nabijam z tych wszystkich Kowalskich, którzy pojechali 30 lat temu do Chicago i teraz już nie znają języka polskiego i ja jestem właśnie taką Mary z Polski, która też by chciała być trochę tam i być taka very much i trochę się z tego też nabijam, a niektórzy mnie właśnie zauważyłam, ale to rzadko, ale zdarza się, odbierają, że ja właśnie jestem tą taką very much, oh my god, że ja chcę być tą taką niepolską, a ja się właśnie z tego nabijam tymi anglicyzmami, więc no ale może to kiedyś tam będzie bardziej zrozumiałe w moim przekazie. Poza tym skończyłam właśnie amerykanistykę, więc jakby gdzieś to we mnie tam siedzi, taka miłość do tego czasem zachodniego swagu, jednym słowem właśnie, że coś jest very much. Można podkreślić dużo rzeczy. W polskim trzeba byłoby szukać wielu innych zastępczych określeń.
Teraz zadam pytanie, które będzie źle o mnie świadczyło, ale co to jest ten swag?
Co to jest ten swag? Po prostu taki luz. Ja to rozumiem jako luz. Po prostu używam
jestem
słowa...
Jestem lamerem takim strasznym. Starym.
Chociaż może ja to też źle rozumiem. Zawsze się śmiejemy z Grzegorzem, z którym pracowaliśmy nad płytą, że właśnie niektóre bity mają być na swagu, czyli takie wyluzowane do bujania się.
Czyli ten krok w kolanach.
Tak, ma być właśnie very much.
Grzywka, okej. Okay. No. Powiedziałaś o cielistych rajstopach. Tak się zastanawiam, czy właśnie zawsze wszystko musi być zrozumiane, bo twoje teksty nie są łatwe. Ja na przykład, gdy pierwszy raz słuchałam cielistych rajstop, nie miałam pojęcia, o czym ty śpiewasz. Może dlatego, że się skupiałam na wielu rzeczach. Muzyka, coś tam. Musiałam przesłuchać drugi albo i trzeci raz. Za trzecim razem zrozumiałam, nie lubię tych rajstop. Ona je hejtuje. Okej, okay, dobra. No to dzisiaj nie założę cię listy. I to dobrze o tobie świadczy, że to nie jest tak łopatologicznie wszystko wyłożone, tylko człowiek musi przesłuchać i się zastanowić, o co chodzi Mary.
Mnie się bardzo podobało, przepraszam, bo pewnie chciałaś jeszcze coś powiedzieć, ale jedna dziewczyna do mnie kiedyś napisała, że płyta do niej przyszła i nie miała gdzie jej odtworzyć przez tam 3 dni, więc czytała sobie teksty i dopiero potem posłuchała płyty i chyba tak trzeba też mnie słuchać, że najpierw przeczytać. Bo tak właśnie zauważyłam, że ona powiedziała, że w ogóle inaczej nagle patrzy na to wszystko i jakoś tak miała większy obraz, o czym to jest i może coś w tym jest, że jak się nagle pojawia jeszcze muzyka i te bodźce, to tak jak mówisz, nie można na pierwszy rzut zrozumieć.
Nie można, bo masz za dużo bodźców. Człowiek jest przebodźcowany, gdy po raz pierwszy usłyszy taką piosenkę. No ale z czasem już skupia się na innych elementach, fragmentarycznie zacznie to analizować i do czegoś dojdzie. No ale też pytanie, czy każdy musi tak to zinterpretować, jak ty chciałaś. Nie. Każdy sobie po swojemu.
To jest dla mnie najlepsze, jak każdy po swojemu. W piosence Mazowiecka Kiecka tam się pojawia taki fragment zalany łzami w mieście Donice i pojawiały się pytania, czy chodzi mi o Donice piersi. W ogóle ja się zdziwiłam, ja nie miałam tego typu skojarzenia, ale no...
No cyce jak Donice, nie znasz?
Ale no właśnie i pomyślałam sobie faktycznie jeszcze do tej przaśności mazowieckiej, to Donice w kontekście cyce byłoby w sumie świetną aluzją, a widzisz, nie pomyślałam o tym, a niektórzy tak to odczytali, więc ja kocham to, że ludzie rozumieją te teksty na swój sposób. Ale jest też tak, że jak ktoś chce wiedzieć, o czym jest faktycznie, to ja to odpowiem i wytłumaczę. Każde zdanie ma swój cel i nie jest wymyślone, że tak powiem, żeby zapchać tam linijkę, tylko jest cyzelowane bardzo, bardzo cyzelowane, więc no, Zależy, co kto lubi.
A co ty miałaś z polskiego w szkole?
Ja byłam bardzo dobra z polskiego, ja kochałam język polski. A na maturze z polskiego ustnej byłam najgorsza z klasy, bo się strasznie zestresowałam, więc no taki fail życiowy.
Czy ja wiem, ale tak, niepotrzebnie się stresujemy.
No, bardzo głupia rzecz, ale polski kochałam, byłam zawsze tym kujonem z polskiego, który pisał wypracowania 4 razy dłuższe niż wymagane. Nie wiem, czy też tak miałaś, ale...
Ja nie miałam tak, bo ja miałam przecież limit znaków. Nie uczyli Cię tak o tym kątem?
Nie, bo ja chodziłam w ogóle do takiej szkoły tutaj u mnie koło domu w Wilanowie, która miała profil niemiecki, to była szkoła niemiecka, więc język polski tam był też tak trochę traktowany nie jak u nas w szkolnictwie polskim, tylko tak bardziej na luzie, rzekłabym. Może dlatego byłam taka dobra. Nie, no nie wiem, żartuję.
Ale to pięknie zabrzmiało. Polski był traktowany na luzie.
No tak, że nie mieliśmy tych norm, że jak pamiętam, że jak byłam na jakieś egzaminy czy coś, to nie było tych znaków.
A mój znajomy powiedział, że u Ciebie rymy są takie... Nie mógł znaleźć słowa i w końcu powiedział osadzone.
O kurde, czyli na słegu.
No może, bo na przykład w takim fragmencie, z tą różnicą, że mój target to czerwony karpet ze skarpet. Niby to są proste rzeczy, ale nie do końca proste, bo karpet, skarpet, nie każdy chyba na to wpadnie. Jesteśmy atakowani znowu tymi rymami, ale to nie jest banalne.
Dziękuję, bardzo się nad tym starałam, szczególnie przy tej płycie, dlatego, bo na pierwszej było trochę tak, że siadłam i pisałam jak leci z głowy. I to, co było, zamykam komputer i do widzenia, bo to były emocje wtedy, które mną targały, to była taka płyta emocjonalna. Ale ta płyta to było takie moje postanowienie, że będę bardzo wnikliwie dobierała każde słowo. I siedziałam w studio właśnie z producentem, który kleił jakieś tam w danym, powiedzmy, utworze rzeczy, a ja jeszcze skreślam i dopisuję, i myślę, i szukam, i żeby to było też rytmiczne. On bardzo na to zwracał uwagę, żeby nie wychodziły żadne sylaby poza to, co sobie ustaliliśmy. To mnie bardzo inspirowało, bo dzięki temu właśnie target, skarpet, karpet mają po 2 sylaby i musiałam szukać właśnie takich słów. Więc to była dla mnie no super taka przygoda dla mózgu, że siedzę i po prostu po całym dniu nagle mam to i jest. I po prostu wiem, że to jest takie wypracowane. Bardzo mi zależało. Wyrzeźbione właśnie, tak jak zaczęłyśmy mówić o moim tutaj kunszcie rzeźbiarskim.
A czy dla innych osób piszesz piosenki?
Tak, aczkolwiek nie na takim etapie, jak mi się marzy, że po prostu będę mieć zleceń milion i tutaj w popie, tu w hip-hopie, tutaj w takiej muzie, tu takiej, tylko miałam takie przygody na razie trochę z popem, właśnie trochę z osobami, które eksperymentują i fajne są zlecenia, jak dostaję angielski tekst i muszę napisać polski, jakby jako nie tłumaczenie, tylko jakby sylabowo identycznie złożone, no bo wiadomo, że jak piosenka była już po angielsku, jakaś melodia wymyślona, no to ta płynność musi być zachowana i to jest super doświadczenie, bo musisz siedzieć i myśleć sobie właśnie, jak jest I got new rules, I count them, mam w głowie luzu tandem, żeby to tak miało też taki sam rytm i wydźwięk. Albo I think you freaky and I like you a lot i ja to właśnie w swoim faku, ty jesteś dziki, a ja lubię ten lot. I żeby to wymyśleć, to jest dla mnie taka łamigłówka. To mi się podobało. Ale dużo nie mam na koncie jeszcze napisanych ludziom tekstów.
Wszystko przed tobą. Czyli jeśli ja przyjdę i powiem Marysia, Mary, napisz mi piosenkę, tylko taką nie za trudną, żebym wyciągnęła.
No to ja po prostu siadam i robię. Ja kocham też, bo miałam kilka takich próśb, niektóre nie wyszły, ale że rozmawiałam z tą osobą o czym, że o tym, a co lubisz. I jakby próbujesz wejść w głowę drugiej osoby, nie możesz w tym być taki jak ty trochę, więc te żarciki trochę czasem na bok trzeba. I to też jest fajne doświadczenie, inne. I potem słuchasz, jak ta osoba to śpiewa. I też ciekawostka mnie napotkała, że na przykład... Ja, jak śpiewam, że mam czerwony karpet z dziurawych skarpet, no to zrobię odpowiednią jakąś tam mimikę i wiadomo, że to jest jakaś taka ironia, ale powiedzmy ktoś inny, kto moje teksty zaśpiewa, to często na przykład nie doda tej interpretacji, no bo na przykład tego tak nie zinterpretuje i tekst brzmi głupio. w jego ustach. I to też dla mnie było wyzwanie, że nie każde słowo, które być może w moich ustach miałoby ten twist, ironię, zabrzmi ironicznie w tych innych. I czasem słuchałam właśnie, jak ktoś już nagrał coś w studio i myślę sobie, bez sensu w ogóle, beznadziejne, co ja napisałam, że to po prostu kuriozalnie brzmiało w ustach innej osoby. Bo na przykład jej wizerunek tej osoby też nie współgra z taką ironią.
Ale wtedy zmieniasz? Czy
tak,
zostawiasz?
Zmieniam, wtedy zmieniam, no żeby nie było kaszany oczywiście. Zresztą ja nie mam problemu, jak ktoś ma uwagi do moich tekstów. Raczej wtedy siadam i rzeźbię na nowo. Chociaż jak do moich własnych tekstów, to czasem jest ciężko, bo jak się ktoś właśnie przywala, to no teraz się bardziej uczę takiej pokory, ale jak ktoś się przywala właśnie w studio, że no wymyśl na nowo całą zwrotkę, to masz takie, dlaczego przecież siedziałam nad tą zwrotką tyle czasu? No, więc jak do moich własnych takich, co moje są dla mnie, to mam tak, że no, wolę, żeby tych uwag nie było tak dużo. Na szczęście wytwórnia nie ma żadnych. To za to szanuję Kajaks i pozdrawiam.
Pozdrawiamy. I kończymy. Mary! Nauczyłam się na końcu, tak, że mówimy Mary, a nie Marysia. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że się zgodziłaś. Tak pięknie opowiadałaś o swojej płycie. Życzę Ci sukcesów, żebyś była największą gwiazdą, żebyś pisała mnóstwo wspaniałych tekstów i terapeutyzowała nas.
Dziękuję. Amen, ramen.
Polecam koncerty, polecam płytę, tak ładnie ją polecam. I udostępnijcie ten film. Niech ta terapia się szerzy. Bądźmy zdrowi.
Bierzcie i słuchajcie z tego wszyscy. Bardzo dziękuję. Super.
Mary, dziewczyna do tańca i do różańca.